Debaty Charles Taze Russell kontra Ellington oraz Ellis White. Charles Taze Russell kontra Ellis White. Debata pierwsza. Niedziela, 23 lutego 1908 roku. Przewodniczący, J.F. Ruth Herford, prawnik, Boonville, Missouri. Dyskutowana teza. Pismo Święte wyraźnie naucza, że cała nadzieja na zbawienie dzisiaj zależy od przyjęcia Ewangelii Chrystusowej objawionej w Piśmie Świętym, oraz że takie przyjęcie jest ograniczone do obecnego życia. Ellis White, za. C.T. Russell, przeciw. Pierwsza przemowa Ellis White'a. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Jestem szczęśliwy, że mam okazję spotkać się z tak znakomitą widownią oraz dyskutować z moim obecnym tu wybitnym oponentem na temat tego wspaniałego biblijnego pytania, które jest ogromnie ciekawe i ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich. Każdy powinien być otwarty na wyrok i każdy, kto nie chce przyjąć prawdy nauczanej w Słowie Bożym, nie jest jeszcze gotowy na Królestwo Boże. Z całą przyjemnością potwierdzam tezę, która została właśnie odczytana, mianowicie, że Pismo Święte wyraźnie naucza, że cała nadzieja na zbawienie dzisiaj zależy od przyjęcia Ewangelii Chrystusowej objawionej w Piśmie Świętym, oraz że takie przyjęcie jest ograniczone do obecnego życia. I z przyjemnością spotykam się z najzdolniejszym przedstawicielem opozycji w Ameryce, czy nawet w całym wszechświecie, w tej sprawie, gdy więc jego racja upadnie w tym dociekaniu, nie stanie się tak ze względu na słabość człowieka, lecz ze względu na słabość racji, którą głosi. Stwierdzenie to jest bardzo interesujące i ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Celem Boga w przedłużaniu ludzkiej rodziny jest dzisiaj to, by Go szukała i znalazła. Dzieje apostolskie rozdział 17 wersety 26 i 27. Paweł powiada, że uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkim obliczu ziemi, zamierzywszy przedtem rozrządzone czasy i zamierzone granice mieszkania ich, aby szukali Pana. Owa by go znać namacali i znaleźli, aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko. Ważne jest, by wyraźnie zdefiniować pojęcia w tym stwierdzeniu. Jedna z zasad dyskusji podanych w Hedges Logic mówi, terminy użyte do sformułowania pytania w debacie, oraz dokładny punkt znajdujący się pod rozwagą powinny być tak precyzyjnie wyrażone, żeby nie było co do nich żadnego niezrozumienia. A zatem sprecyzujmy pojęcia w tym stwierdzeniu, Pismo Święte, Słowo Boże, cała nadzieja na zbawienie, cała nadzieja na bycie zbawionym, dzisiaj, w obecnym czasie. Zauważcie dokładnie, że pojawi się problem, czy odnosi się to do obecnego czasu, czy też jakiegoś okresu minionego. Stwierdzenie wyraźnie mówi dzisiaj, do obecnego czasu. Ewangelia Chrystusowa, plan zbawienia zaoferowany przez Jezusa Chrystusa, ograniczone do obecnego życia, oznacza, że nie będzie możliwości przyjęcia Ewangelii i bycia zbawionym po skończeniu życia. Mój przeciwnik nie zaprzeczy nawet przez chwilę, że cała nadzieja na zbawienie dzisiaj zależy od przyjęcia Ewangelii Chrystusowej objawionej w Piśmie Świętym, ale kwestią sporną w tym pytaniu jest to, czy będzie możliwość zbawienia ludzi przez Ewangelię, gdy zakończą się trudy i troski obecnego życia. On całkowicie popiera tę tezę, zapewniając, że będzie kolejna szansa na zbawienie poza grobem, czemu ja całkowicie się sprzeciwiam. Chciałbym przedstawić teraz szereg biblijnych i logicznych argumentów na poparcie mojego stanowiska. Po pierwsze, dzień zbawienia jest dzisiaj. Przetoż jako mówi Duch Święty, dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc waszych, jako w rozdrażnieniu, w dzień onego pokuszenia na puszczy. Gdzie mnie kusili ojcowie wasi i doświadczali mnie, i widzieli sprawy moje przez 40 lat. Dlatego mi się rozgniewał na ten naród i rzekłem, ci zawsze błądzą sercem, a oni nie poznawają dróg moich. Jakom przysiągł w gniewie moim, że nie wnijdą do odpocznienia mojego, Żydów rozdział 3 wersety od 7 do 11. Bóg mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Obydwaj się z tym zgadzamy. Pytanie brzmi, czy ma on rację twierdząc, oprócz tego, co mówi Bóg, że będzie kolejna szansa na zbawienie w przyszłym życiu. Po drugie, panowanie Chrystusa rozpoczęło się po Jego wniebowstąpieniu. Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biodry Jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a posadzić na stolicy Jego, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 30. A Jego panowanie zakończy się przy Jego zstąpieniu, czyli w którym przyjściu. Wówczas przekaże On Królestwo Ojcu. A potem będzie koniec, gdy odda Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc. Bo On musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26. Wszelkie zbawienie zatem zaoferowane potem byłoby zbawieniem bez Chrystusa jako Króla, a w konsekwencji nie w imieniu Chrystusa. Ale nie ma żadnego innego imienia pod niebem darowanego ludziom, za pomocą którego mogliby być zbawieni. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 12. Zatem możliwość zbawienia jest ograniczona do czasu przed wtórnym przyjściem Chrystusa, kiedy to mistrz jako gospodarz powstanie i zamknie drzwi. I rzekł mu niektóry, Panie, czyli mało tych jest, którzy mają być zbawieni? A on rzekł do nich, usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę, albowiem powiadam wam, wiele ich będą chcieli w niej iść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam, wtedy on odpowiadając rzecze wam, nie znam was, skąd jesteście? Wtedy poczniecie mówić, jadaliśmy przed tobą i pijali, i uczyłeś na ulicach naszych. A on rzecze, powiadam wam, nie znam was, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Ewangelia Łukasza rozdział 13 wersety od 23 do 27. Po trzecie. Łaska Boża daje zbawienie, ale daje zbawienie tylko tym, którzy żyją w obecnym świecie, poprzedzającym wtóre przyjście Chrystusa. Mamy oczekiwać Jego objawienia. Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom, ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. Tytusa rozdział 2 wersety od 11 do 14. Zatem jakiekolwiek zbawienie zaoferowane po tym życiu i każdy wówczas zbawiony nie mieliby Bożej łaski. Po czwarte. Pieczęcią przymierza łaski jest krew Chrystusowa. Pieczęć i to, czego jest ona pieczęcią, współistnieją. Jedno trwa tak długo jak drugie i nie dłużej. Krew Chrystusowa ma być wspominana aż do Jego przyjścia. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. 1 Koryntów rozdział 11 werset 26. A zatem nowe przymierze zapieczętowane krwią będzie trwało tylko do przyjścia Chrystusa. Tak więc jeżeli ktokolwiek będzie zbawiony po tym, gdy On przyjdzie, zostanie zbawiony zarówno bez nowego przymierza, jak i bez krwi Chrystusowej. Ale nowe przymierze, którego pieczęcią jest krew Chrystusowa, jest tym, które daje życie, Galatów rozdział 3, oraz Żydów rozdział 8. A zatem zbawienie bez nowego przymierza jest zbawieniem bez życia. Za coś takiego to ja dziękuję, a to właśnie oferuje zbawienie po śmierci głoszone przez starszego Russella. Po piąte. Sąd, a nie zbawienie, następuje po śmierci. A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd, tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu, czyli bez ofiary za grzech. Żydów rozdział 9 wersety 27 i 28. Chrystus przyszedł na świat raz, by zbawić grzeszników. Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił, z których jam jest pierwszy, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 15. Następnym razem przyjdzie w innym celu. Następnym razem przyjdzie bez ofiary za grzech. Krew Chrystusa się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 28. A zatem, jeżeli ludzie mogą być zbawieni po przyjściu Chrystusa, czyli po tym życiu, mogą być zbawieni bez ofiary za grzech, krwi Chrystusowej, co jest niemożliwe, bo bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów. Żydów rozdział 9 werset 22. Ze względu na nasze grzechy nie możemy przybliżyć się do Boga bez pośrednika. Oto nie jest ukrócona ręka Pańska, aby zbawić nie mogła, a nie jest obciążone ucho Jego, aby wysłuchać nie mogło. Ale nieprawości wasze rozdział uczyniły między wami i między Bogiem waszym, a grzechy wasze sprawiły, że ukrył twarz przed wami, aby nie słyszał. Izajasza rozdział 59 werset 12. Jezus jest naszym pośrednikiem. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 5. Ale Chrystus jest teraz w niebie przed obliczem Bożym dla nas. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami, Żydów rozdział 9 werset 24. Ale Chrystus ma się pojawić przed obliczem Bożym za nami tylko jeden raz. A nie iżby często ofiarował samego siebie, jako najwyższy kapłan wchodzi do świątnicy co rok ze krwią cudzą, bo inaczej musiałby częstokroć cierpieć od początku świata, lecz teraz przy skończeniu wieków raz objawiony jest ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Żydów rozdział 9 wersety 25 i 26. Ale jeżeli Chrystus powróci na świat, by zaoferować ludziom kolejną szansę na zbawienie po śmierci, Wówczas będzie przed obliczem ludzi zamiast Boga. Tymczasem Biblia naucza, że będzie on stał przed obliczem Boga, by wstawiać się za ludźmi. A zatem, jeśli ludzie mogą być zbawieni po tym życiu, to mogą być zbawieni bez pośrednika, a to jest całkowicie niemożliwe. Po siódme. Jeżeli jest kolejna szansa na zbawienie po śmierci dla tych, którzy stracili ją w tym życiu, kto wie, może będzie trzecia, czwarta szansa, i tak bez końca? Czy starszy Russell może to powiedzieć? Zostało już pokazane, że Chrystus nie pojawi się ponownie przed obliczem Bożym za nami po tym jak przyjdzie, ale że w czasie swojego przyjścia weźmie odwet na tych, którzy nie przyjęli Go w zgodzie z Ewangelią w obecnym życiu. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego, w ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają, i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego, Jezusa Chrystusa, którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy Jego. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu u was, won dzień. 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety od 7 do 10. Po ósme. Bóg nie ma względu na osobę. Tedy Piotr otworzywszy usta rzekł, prawdziwie dochodzę tego, iż Bóg nie ma względu na osoby. Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 34. Jeżeli jest to prawdą, a z całą pewnością jest, to jest to tak samo rozsądne i z pewnością tak samo możliwe, że Bóg dałby Żydom, którzy odrzucili zakon Mojżeszowy, drugą szansę za pomocą zakonu, jak to, że przez Ewangelię da drugą szansę tym, którzy teraz ją odrzucają. Ale on nie dał Żydom drugiej szansy na błogosławieństwa wypływające z zakonu, którymi pogardzili, a Paweł naucza, że nasze szanse są nawet mniejsze niż ich. Kto by odrzucił zakon Mojżeszowy, bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera? Co się wam zda? Jakoż stroższego karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał i ducha łaski zelżył, Żydów rozdział 10 wersety 28 i 29. Po dziewiąte. Jeżeli twierdzi się, że druga szansa, czyli możliwość zbawienia po śmierci, zostanie dana Żydom, ale że wspomniana możliwość zostanie zaoferowana przez Ewangelię, która jest to obecnie, to odpowiadam, że nie będzie to w rzeczywistości druga szansa, ale pierwsza szansa na nowym założeniu. Zatem, by być konsekwentnym, Bóg będzie musiał zaoferować tym, którzy teraz odrzucają Ewangelię, całkowicie nowe założenie, a nawet nowego Chrystusa, bo w przeciwnym wypadku będzie miał wówczas wzgląd na osoby, nie składając im nowej propozycji, jak uczyniłby to z Żydami. Po dziesiąte. Jeżeli Bóg daje Żydom, którzy żyli pod zakonem, szansę przez Ewangelię po obecnym życiu, i jeżeli ma dać tym, którzy słyszeli Ewangelię w obecnym wieku, kolejną szansę po śmierci i zmartwychwstaniu, wówczas, by być konsekwentnym i nie mieć względu na osobę, będzie musiał wzbudzić z umarłych pogan, dać im możliwość przez Ewangelię, i jeżeli wszyscy lub ktokolwiek z nich odrzuci tę pierwszą możliwość po śmierci, będzie musiał sprawić, że znowu umrą, a następnie ponownie ich wzbudzić, by dać im drugą szansę, aby mieli równe szanse z nami. W przeciwnym wypadku, gdyby twierdzenie mojego obecnego tu szacownego oponenta było prawdziwe, w co wątpię, Bóg miałby wzgląd na osobę. Jeżeli wszyscy poza poganami mieliby dwa życia na próbie i w każdym z nich szansę na zbawienie, nalegałbym, by poganie również mieli dwa życia i dwie szanse po obecnym życiu. Po 11. Żydzi mieli jedną szansę przez zakon Mojżeszowy i odrzucili ją, mieli także kolejną przez Ewangelię Chrystusową i ją też odrzucili. Gdyby twierdzenie starszego Russella było prawdziwe, że będą mieli kolejną szansę na zbawienie po śmierci, oznaczałoby to trzy szanse na zbawienie dla Żydów. Wówczas Bóg musiałby dać poganom szansę po śmierci, pozwolić im umrzeć drugi raz, przywrócić ich ponownie do życia, pozwolić im umrzeć trzeci raz i podnieść z powrotem, by dać im trzecią szansę zbawienia, i w ten sposób postawiłby ich na równi z Żydami, a sam uniknąłby bycia stronniczym. Któż wątpi, że niektórzy z nich nawet przy trzeciej szansie odrzuciliby Ewangelię? Jest to jeden z absurdów, do którego prowadzi pośmiertne zbawienie proponowane przez starszego Russella. Po 12. W Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersetach od 1 do 13 nasz Zbawiciel podaje nam przypowieść o 10 pannach, używając następujących słów: tedy podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi. A było z nich 5 mądrych, a 5 głupich. One głupie wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą, lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swymi. A gdy oblubieniec odwłaczał z przyjściem, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły. A o północy stał się krzyk: oto oblubieniec idzie, wyjdźcie przeciwko niemu. Tedy wstały one wszystkie panny i ochędożyły lampy swoje. Ale głupie rzekły do mądrych: dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną. I odpowiedziały one mądre, mówiąc: nie damy, by snać nam i wam nie dostało, idźcie raczej do sprzedających, a kupcie sobie. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec, a te, które były gotowe, weszły z nim na wesele, i zamknięte są drzwi. Lecz potem przyszły i one drugie panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. A on odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czujcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie. Przyjście oblubieńca wyobraża przyjście Chrystusa, mądre panny przedstawiają tych, którzy są gotowi na jego przyjście, podczas gdy głupie tych, którzy są nieprzygotowani na jego przyjście. Zauważcie, że głupie panny sądziły, iż mogą się przygotować po przyjściu oblubieńca, dokładnie tak, jak naucza mój obecny tu szacowny oponent. Lecz nie pozwolono im ani wejść, ani uczestniczyć w zaślubinach, ponieważ nikt nie ma obietnicy wejścia do nieba, poza tymi, którzy czynią wolę Bożą w obecnym życiu. Nie każdy, który mi mówi: panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 21. Ale jeśli, jak uczy starszy Russell, tak sprzecznie ze Słowem Bożym, będzie kolejna szansa na zbawienie po przyjściu Chrystusa, i ma to być lepsza szansa, dłużej trwająca i łatwiejsza do przyjęcia niż obecna, jak tego naucza, wówczas Chrystus się pomylił. To mądre panny były głupie, a głupie były mądre, czekając z przygotowywaniem się na przyjście oblubieńca, Chrystusa, kiedy to znacznie łatwiej będzie się przygotować. Zastanawiam się, czy myślały o drugiej szansie na przygotowanie, której naucza mój oponent. Ale widzicie, że drzwi zostały zamknięte i nie było drugiej szansy. Wielcy ludzie są czasem innego zdania. Chrystus nauczał tak, a mój przeciwnik naucza inaczej. Którego posłuchacie? Po trzynaste. Kiedy Duch Święty przyszedł do apostołów, by wprowadzić ich we wszelką prawdę, wówczas, przez nich, miał przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 78, Biblia Tysiąclecia. Wielki apostoł Paweł, działając z upoważnienia Jezusa Chrystusa, głosił Ewangelię Feliksowi, grzesznemu i cudzołożnemu przełożonemu Judei, Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 25. Feliks przestraszył się mocy Bożych słów, ale odłożył tę kwestię na dogodniejszą porę oraz kolejną okazję, dokładnie tak, jak uczy mój drogi kolega i oponent, a potem zginął. Lepiej bądźcie mądrzy i skorzystajcie z obecnej szansy. Czy brat Russell odpowie na następujące pytanie, czy Feliks będzie miał kolejną szansę na zbawienie? Po czternaste. Nie ma nadziei naprawdę po tym, jak ludzie zejdą do grobu. Albowiem nie grób wysławiacie, ani śmierć chwalicie, ani ci, którzy w dół wstępują, oczekują prawdy twojej. Izajasza rozdział 38 werset 18. Bo pókiście byli sługami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości, jaki żeście tedy na on czas pożytek mieli onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie? Bo koniec onych jest śmierć. Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian rozdział 6 wersety od 20 do 23. Po 15. Obecne życie jest ostatnią szansą człowieka na zbawienie. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Dziateczki. Ostateczna godzina jest, a jakoście słyszeli, że Antychryst przyjść ma, i teraz wiele Antychrystów powstało. Stąd wiemy, iż jest ostateczna godzina. 1 Jana rozdział 2 wersety 17 i 18. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków, w te dni ostatecznej mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Żydów rozdział 1 werset 12. W którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, który był postanowił w samym sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi. Efezów rozdział 1 wersety od 7 do 10. A kiedy ten Boży zamysł został objawiony, który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi. A teraz objawiona jest przez okazanie się Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził, i żywot na jaśnie wywiódł, i nieśmiertelność przez Ewangelię. 2 Tymoteusza rozdział 1 wersety 9 i 10. Widzimy zatem, że zamysł Boży został objawiony przez Chrystusa. Kiedy nadeszło wypełnienie czasu? Wypełnienie czasu przyszło, kiedy przyszedł Chrystus. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Galatów rozdział 4 werset 4. Wypełnienie czasu jest w Kościele żyjącego Boga, ciele Chrystusowym obecnym tutaj na ziemi dzisiaj. I wszystko poddał pod nogi Jego, a onego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Efezów rozdział 1 wersety 22 i 23. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najprzód, potem i Greczynowi, Rzymian rozdział 1 werset 16. Zatem zamysł Boży, by zbawić ludzką rodzinę przez Ewangelię Chrystusową, która jest mocą Bożą ku zbawieniu, jest objawiony przez Chrystusa w tych dniach ostatecznych, ostatniej dyspensacji, która jest ostatnim czasem i w niej jest pełność. Dlatego też, jeżeli mamy być zbawieni przez Ewangelię, musi mieć to miejsce w tym obecnym życiu. Po 16. Wielu spośród ludzkiej rodziny zbawianych jest przez wiarę w Chrystusa i posłuszeństwo względem Niego. Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa Jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około 3000, chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie rozdział 2 wersety 41 i 47. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. Galatów rozdział 3 wersety 26 i 27. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Żydów rozdział 7 werset 25. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. Żydów rozdział 5 werset 89. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech rzecze, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Objawienie rozdział 22 werset 17. Wersety te wskazują, że Ewangelia została skierowana do tych ludzi, którzy byli zdolni ją zrozumieć, byli jej posłuszni i zostali przez nią zbawieni. Ludzie ci byli wyrazicielami moralnego i duchowego stanu oraz odpowiedzialności całej ludzkości. Wszyscy ludzie posiadający tę moc oraz odpowiedzialność w tym życiu, którzy odmawiają skorzystania z takiej szansy, nie są uprawnieni do kolejnej szansy w przyszłym życiu. Pierwsza odpowiedź Ceterusela. Pamiętam, drodzy przyjaciele, że w moim liście akceptującym zaznaczyłem, że jeżeli chodzi o ten pierwszy temat, akceptuję go w takiej formie, jaką wolicie, ale tylko przy założeniu, że nie są to dwie tezy, lecz jedna. Nie jestem bowiem przygotowany do zaprzeczania jej pierwszej części. Innymi słowy, drodzy przyjaciele, nie zaprzeczamy, jeżeli chodzi o obecne życie, że istnieje próba, czy test tych, którzy przychodzą do poznania prawdy, że mają oni odpowiedzialność, bo jest to dla nich sprawa życia lub śmierci. Oraz że dotyczy to was i mnie, jeżeli należymy do Pańskiego ludu. Istotą naszej tezy jest to, że Bóg ma plan, który jest szerszy, głębszy i obszerniejszy, niż kiedyś przypuszczaliśmy. Zgadzam się z wieloma rzeczami, które powiedział nasz przyjaciel, oraz ze wszystkimi zacytowanymi wersetami, lecz pragnę zwrócić waszą uwagę na fakt, że niemal wszystkie te wersety odnoszą się do obecnego wieku i w ogóle nie odnoszą się do świata, lecz do Kościoła. Ktoś zapyta, czy robisz różnicę pomiędzy światem a Kościołem? Odpowiadam, tak. Nasz drogi brato mówił warunki, jakie dotyczą tych, których Pan powołuje obecnie, tych, których Pismo Święte nazywa wybranymi, a których, jak mówi Pismo Święte, jest tylko malutkie stadko. Nie bój się, o malutkie stadko. Albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam królestwo. Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 32. Nasz drogi brat mówi, że królestwo przyszło jakiś czas temu, ale Pan mówi, że upodobało się Bogu dać nam królestwo. Wydaje mi się, drodzy przyjaciele, że nigdy nie otrzymaliście królestwa. Jestem pewny, że ja nigdy nie otrzymałem królestwa. Bardzo dobrze pamiętam, że nasz Pan powiedział do uczniów, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Objawienie rozdział 3 werset 21, nowy przekład. Pamiętam bardzo dobrze, że ten sam drogi mistrz nauczył nas modlić się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10. Zapewniam was, drodzy przyjaciele, że królestwo nigdy nie przyszło do Alekheny i nie wierzę, żebyście twierdzili, iż Królestwo Boże przyszło do Cincinnati. Sądzę zatem, że śmiało możemy powiedzieć, iż Królestwo Boże jeszcze nie przyszło, a Jego wola nie jest czyniona na ziemi tak jak w niebie. A teraz, drodzy przyjaciele, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na pewne wersety, które czynią różnicę pomiędzy Kościołem a światem, jak na przykład, że w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, Żydów rozdział 1 werset 2. Jest to jeden z wersetów, które cytuje nasz drogi przyjaciel. Bardzo dobry. On przemówił do nas przez swojego Syna, ale do kogo przemówił? Czy przemówił do pogan? Twierdzimy, że nie. Czy przemówił do was? Błogosławione są wasze uszy, bo słyszą. Ale nie wszyscy usłyszeli, moi drodzy przyjaciele. Apostoł Paweł jest naszym autorytetem i mówi, że Bóg tego świata zaślepił ich umysły i zamknął ich uszy, i dlatego cały świat jest głuchy na te tajemnice. Tylko pewne jednostki słyszą teraz, są one błogosławione. Są ludem osobliwym, 1 Piotra rozdział 2 werset 9, KJV, który Bóg teraz wybiera. On wybiera lud dla pewnego celu. Weźmy kolejny tekst dotyczący tej samej sprawy, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 29. Zauważcie, grzech świata. Zajmowanie się Kościołem oraz jego grzechem jest oddzielnym zagadnieniem. Sprawa Kościoła jest czymś innym niż sprawa świata, a o naszym Panu jest powiedziane, że przyszedł zgładzić grzech świata, a nie tylko Kościoła. Wy zaś mówicie, że to jest to samo. Ja odpowiadam, że nie. Pismo Święte wyraźnie rozróżnia pomiędzy grzechem świata a grzechem Kościoła. Pozwólcie, że przedstawię wam jeszcze jedną ilustrację. On jest ubłaganiem, a słowo ubłaganie oznacza zadośćuczynienie, zatem jest on zadośćuczynieniem za grzechy nasze, grzechy Kościoła, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. 1 Jana rozdział 2 werset 2. Widzicie teraz, drodzy przyjaciele, że według Pisma Świętego istnieje klasa znana jako Kościół, za której grzechy zostało dane zadośćuczynienie. Jest także klasa zwana światem, która także ma ubłaganie za swoje grzechy, ale klasy te są oddzielne i odrębne, a ktokolwiek nie poznał tej sprawy, nie nauczył się jeszcze tego, co apostoł Paweł nazywa dobrym rozbieraniem słowa prawdy. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15. Oto kolejny werset dotyczący tego zagadnienia, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16. Bóg umiłował tak nie tylko Kościół, jednak, drodzy przyjaciele, wszyscy przyznają, że Kościół jest tylko maleńką mniejszością. Weźcie na przykład Cincinnati, które ma około 350 tysięcy ludzi, co sądzicie? Jak wielu z nich należy do Kościoła Chrystusowego z biblijnego punktu widzenia? Jak wielu jest faktycznymi uczniami? Jak wielu należy do tej kategorii ludzi, o których nasz Pan mówi, kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, a niech bierze krzyż swój na każdy dzień i naśladuje mnie. Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 23 oraz do klasy, o której mówi, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14. Niewielu takich się znajdzie. A zatem, drodzy przyjaciele, uznajemy, że jest wąska ścieżka i niewielu ją znajduje, oraz że Kościół jest jedyną kategorią ludzi, których Bóg obecnie zbawia. Całe Słowo Boże naucza, że musimy z Nim umrzeć, jeśli chcemy z Nim żyć, że musimy z Nim cierpieć, jeśli chcemy z Nim panować, lecz odnosi się to do klasy Kościoła, a nie świata. Świat nigdy nie został zaproszony do cierpienia z Chrystusem. Ludzie są wzywani do upamiętania, ale nie cały świat jest powoływany do bycia oblubienicą Chrystusową. Są to ci, którzy pokutują, ci, którzy odwrócili się od grzechu, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to oni zostali zaproszeni do stania się malutkim statkiem, oraz dołączenia do Chrystusa i położenia swego życia w Jego sprawie. Jeżeli potrafimy rozróżnić te sprawy w naszych umysłach, pamiętajmy o słowach apostoła na ten temat dotyczących tajemnicy Chrystusowej. On nam wyraźnie mówi, że jest taka tajemnicza klasa. Czy kiedykolwiek słyszeliście o tej tajemniczej klasie? Pismo Święte mówi nam, że Kościół jest tajemnicą. Pozwólcie, że zacytuję stwierdzenie apostoła, to jest tajemnicę one, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest. Kolosensów rozdział 1 werset 26. Kiedy objawiona? Za dni apostołów, od czasu zesłania Ducha Świętego wzięła początek owa tajemnicza klasa. Innymi słowy, Kościół jest tajemnicą, której świat nie zna, i żonego nie zna, jak przedstawia to Pismo Święte. 1 Jana rozdział 3 werset 1. Dlaczego świat jej nie zna? Ponieważ jest to malutkie statko, które Pan wybiera ze świata, lud osobliwy. Niewielu wielkich, niewielu mądrych, niewielu uczonych wybrał Bóg, ale tę konkretną klasę, którą On teraz wybiera ze świata, ten lud osobliwy, spośród którego każdy ma być odzwierciedleniem Jego Syna. Ilu przez to odpada? Drodzy przyjaciele, odpadają prawie wszyscy ludzie w Cincinnati, prawie wszyscy ludzie w Allegheny, a także w Pittsburghu. Czy znacie wielu w Cincinnati, którzy są wierną kopią drogiego Bożego Syna? Zakładam, że nie. Zakładam, że nie ma wielu w Cincinnati, którzy by twierdzili, że są podobni do drogiego Bożego Syna. Jednak Pismo Święte mówi nam, że taki właśnie rodzaj Bóg przeznaczył, że tacy będą stanowili wybraną klasę, lud osobliwy. 1 Piotra rozdział 2 werset 9, KJV, który uczynił swoje powołanie i wybranie pewnym. Wybranie do czego, zapytacie? Pismo Święte odpowiada, że jest to wybranie do działu z Chrystusem w niebiańskim królestwie, do uwielbienia z Nim w niebiańskim królestwie. W jakim królestwie? W tym, o które modlimy się, mówiąc, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10. Kiedy przyjdzie to królestwo? Przy końcu tego wieku, drodzy przyjaciele. Czemu przy końcu tego wieku? Ponieważ wiek Ewangelii został przewidziany właśnie w celu wybrania klasy królestwa. Pan wybiera teraz tę klasę ze świata. Jak ich nazywa? W jednym obrazie nazywa ich oblubienicą, małżonką barankową, w innym skarbem, w jeszcze innym członkami z osobna ciała Chrystusowego. Wszystko to są bardzo celne nazwy, jak widzicie, i obrazują staranny pański wybór klasy wybranych. Nie muszę zwracać waszej uwagi na liczne wersety, które mówią o wybranych Bożych, ale wykażę, że Kościół jest tym ludem osobliwym, i że wszyscy jego członkowie są świętymi. Zauważcie objaśnienie dane nam w słowie odnośnie zmartwychwstania, błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z Nim królować 1000 lat. Objawienie rozdział 20 werset 6. Będą królami i kapłanami Bożymi i będą z Nim wówczas panować na ziemi, właśnie jako królowie i kapłani, będą i tymi. Te dwie funkcje zostaną ze sobą połączone. Pozwólcie, że przeczytam wam jeszcze kilka tekstów o tej tajemnicy. Apostoł w liście do Kolosenów w rozdziale 1 wersecie 27 pisze, Chrystus między wami, nadzieja ona chwały. W liście do Efezów w rozdziale 3 wersecie 9 wspomina społeczność onej tajemnicy. Podobnie w objawieniu czytamy, że dokonana zostanie tajemnica Boża, objawienie rozdział 10 werset 7. Owa tajemnicza klasa została zapoczątkowana w dniu zesłania Ducha Świętego. Wcześniej taka klasa nie istniała. Kościół jest tą tajemniczą klasą. Świat nie wie, co czyni Bóg i z przykrością stwierdzam, że i ja przez jakiś czas nie wiedziałem, co robi Bóg i być może wy również nie wiedzieliście, co robi Bóg, że wybiera ze świata lud imieniowi swemu, że nigdy nie usiłował przyjąć całego świata, ale wybiera ze świata lud imieniowi swemu, jak wyraża to apostoł, wybiera ich dla własnego celu, jak już wykazywaliśmy na podstawie listu do Efezjan, celu, który stanie się jawny w przyszłych wiekach, bo są jeszcze wieki przyszłe. Ten obecny nie jest ostatnim wiekiem, będą wieki przyszłe, jak mówi apostoł, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. Efezów rozdział 2 werset 7. Do kogo się odnosi słowo nam? Do kościoła, malutkiego statka, klasy oblubienicy. Jest to klasa, która będzie siedziała z nim na jego tronie, kiedy będzie miał tron, bowiem zwleka z zajęciem miejsca na swym tronie, dopóki nie zostanie skompletowana klasa oblubienicy. A zatem, drodzy przyjaciele, zwracajmy naszą uwagę na fakt, że istnieje fragment wspaniałego boskiego planu zbawienia, który jest częściowo objawiony w wielu wersetach mówiących, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał za świat, a nie tylko za Kościół, oraz że Jezus był ubłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, wówczas dostrzeżemy, że w obecnym czasie wybiera On Kościół, wyszukuje malutkie statko i już wkrótce malutkie statko połączy się z Nim w Jego Królestwie, a Boża moc udzielona zostanie Jezusowi dla błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Mógłbym zwrócić Waszą uwagę na liczne obrazy, które przedstawiają to w Biblii. Mamy powiedziane na przykład, że cały świat nie jest powołany, ale kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Wynika z tego, że nie wszyscy mają uszy ku słuchaniu. Apostoł Paweł powiada, w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4. Jak wielu jest takich? Wszyscy zgodzimy się, że poganie są zaślepieni i nie znają Boga. Jak wielu takich jest dzisiaj? 1 200 000 pogan jest dzisiaj zaślepionych i nie zna Boga, ponieważ oczy ich zrozumienia są mocno zamknięte. Później przyjeżdżają do Ameryki, najbardziej cywilizowanego kraju na świecie, a jednak jak wielu tutaj zna Boga? Do jak wielu tutaj Bóg przemówił? W dniach ostatecznych przemówił do nas przez swojego Syna. Ale pytam was, ilu usłyszało? Załóżmy teraz, że cała ta widownia to ludzie głuchoniemi i przypuśćmy, że ja mówiłbym coś do nich. Jak wielu by usłyszało? Głuchoniemi z pewnością nie. Kto by usłyszał? Ci, którzy mają uszy ku słuchaniu, usłyszeliby. I tak też stwierdza Pismo Święte, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ewangelia Marka rozdział 4 werset 9. I takie zalecenie wy i ja mamy dzisiaj. Gdziekolwiek idziemy z Ewangelią Chrystusową i gdziekolwiek spotykamy tego, kto ma uszy ku słuchaniu, pozwalamy mu słuchać i czynimy to z radością. Wcale nie mamy żadnej drugiej szansy. Nie ma drugiej szansy dla nikogo, kto ma uszy ku słuchaniu. Jego odpowiedzialność zaczyna się, gdy zaczyna słuchać i jest proporcjonalna do jego słuchania. Twierdzimy jedynie, że Bóg nie przechodzi obojętnie obok 1 200 000 000, które nie mają uszu ku słuchaniu, oraz że Bóg nie mija mieszkańców Cincinnati, mieszkańców Pittsburgha, którzy nie mają uszu ku słuchaniu, ale że Bóg ma chwalebny plan, o którym mówi nam w proroctwie, że wkrótce otworzą się oczy ślepych, oraz uszy głuchych. Izajasza rozdział 35 werset 5. Zostanie to uczynione przez Pana w imieniu Jego nieśmiertelnego Syna. Będzie to dobry czas. Cieszę się, że wkrótce Bóg otworzy ich oczy. Pan mówi nam, że Bóg tego świata zaślepił ich oczy. Kim jest Bóg tego świata? Nie jest to Jezus Chrystus, ale szatan. Jak zaślepił ich oczy? Zaślepił je błędem, uprzedzeniem, oraz okropną ciemnością, która spadła na ludzi, ciemność spowiła ziemię. Pierwsze wersety mówią nam o wielkiej ciemności. Kto spowodował ciemność? Szatan. Kto dozwala na nią? Nasz niebiański Ojciec dozwala na nią, nasz niebiański Ojciec dozwala na tę straszną ciemność, w której znajdują się ludzie. Gdyby na nią nie dozwolił, to czy byliby w ciemności? Jakże mogłaby istnieć, gdyby On na nią nie dozwolił? A zatem, drodzy przyjaciele, jeżeli Bóg dozwala im teraz być w tej strasznej ciemności, pozwala szatanowi być księciem tego świata i dozwala mu, by zaślepiał serca niewierzących, to cieszmy się, gdy mówi nam, że nadchodzi czas, kiedy szatan, ten wąż starodawny, diabeł, zostanie związany na 1000 lat, aby nie zwodził więcej narodów, aż się wypełni 1000 lat. Objawienie rozdział 20 werset 3. Kiedy szatan zostanie związany i przestanie zwodzić, wszystkie oczy ślepych i uszy głuchych zostaną otwarte. Tak więc Pismo Święte przedstawia obecny czas jako czas ciemności. Ciemność spowija ziemię, wielkie zaślepienie ludzi. Poganie znajdują się w wielkiej ciemności, także cywilizowany świat, chrześcijański, jest w ciemności, chociaż nie w tak wielkiej jak pogaństwo, ale Pan mówi nam, że jest tylko garstka tych, co kroczą za pochodnią, słowo Twe jest pochodnią nogom moim, a światłością ścieżce mojej. Psalm 119 werset 105. Są to ci, którzy mają słuchające uszy, którzy baczą na słowo. Cieszmy się, że nasze uszy usłyszały o łasce Bożej. Cieszmy się, że wyszliśmy z ciemności do Jego chwalebnej światłości. Nasz drogi brat chciał wam coś powiedzieć o moim poglądzie. Dziękuję mu za jego wysiłek, ale wolę, drodzy przyjaciele, sam mówić o swoich poglądach, które są nieco inne, niż on twierdził. Chcę wam powiedzieć, że my nie głosimy nikomu żadnej drugiej szansy, poza ogólnym jej znaczeniem, które wam wykażę. Wy macie teraz drugą szansę i ja korzystam obecnie z drugiej szansy. Otóż według Pisma Świętego przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat. Był to grzech ojca Adama. Ten jego grzech oraz jego kara śmierci spowodowały, że śmierć spadła na niego i na całą jego rodzinę. Więc wy i ja, jako członkowie rodziny Adama, wszyscy umieramy, wszyscy cierpimy z powodu jego kary śmierci. Jednak Bóg okazał nam łaskę i posłał swojego Syna, by nas odkupił i On zapłacił za to cenę. Chrystus umarł za nasze grzechy, skosztowawszy śmierci za każdego człowieka, dał siebie na okup za wszystkich. Cóż za błogosławiona, radosna nowina! Zauważcie, że nie dał siebie na okup jedynie za Kościół, ale za wszystkich. A następny werset mówi, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6, nowy przekład. Mnie i wam świadczono, że Chrystus umarł za nasze grzechy, ponieważ my mamy uszy ku słuchaniu i uradowaliśmy się tą tajemnicą. W jakim stopniu przyjęliśmy ją, w takim otrzymaliśmy z niej błogosławieństwo, a kto nie usłyszał, nie miał błogosławieństwa. Ma być to świadczone wszystkim we właściwym czasie. Bóg ma właściwy czas dla was i dla mnie, żebyśmy usłyszeli, ma właściwy czas, żeby każdy usłyszał. Tak stwierdza apostoł, jak pamiętacie. W pierwszym liście do Tymoteusza rozdziale 2 wersecie 56. Po tym, jak Pismo Święte, drodzy przyjaciele, zwraca naszą uwagę na fakt, że znajdujemy się obecnie na wąskiej ścieżce, mówi nam też, dlaczego ta wąska ścieżka jest uczyniona wąską. Dlaczego? Żeby Bóg mógł przeprowadzić specjalną próbę dla was, dla mnie i wszystkich, których obecnie wybiera. Wybiera tych, którzy mają być królami i kapłanami, którzy mają zajmować wysokie stanowiska na duchowym poziomie. Takie jest zaproszenie. Będziemy współdziedzicami z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Czyż nie do wysokiego stanowiska zostaliśmy zaproszeni? Wierzę, że zgodzicie się ze mną, że jest to cudowne wysokie powołanie, jak nazywa je apostoł, boskie wysokie powołanie w Chrystusie Jezusie. Jak wysokie jest to powołanie? Do bycia dziedzicami Boga, do bycia współdziedzicami z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Współdziedzicami czego? Współdziedzicami Jego tronu. Współdziedzicami Jego królestwa, i żebyśmy zasiedli z Nim na Jego tronie, współpracowali z Nim w Jego wielkim dziele. Na czym polega Jego wielkie dzieło? Odpowiadam, że Jego wielkim dziełem jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi. W Bożym planie, drodzy przyjaciele, nigdy nie było zamiaru zgromadzenia zaledwie garstki, oraz dania tej maleńkiej garstce chwały, aby wówczas, jak twierdzi Jonathan Edwards, przyglądali się bitwie na niebiosach, oraz patrzyli, jak pozostała część ludzkości wije się w agonii i ogniu, ponieważ nie została wybrana. Bóg wybrał malutkie stadko, i zamiast dostać swój dział, jak to opisuje Jonathan Edwards, zgodnie z boskim zarządzeniem, będą oni współdziedzicami z Chrystusem w pracy udzielania błogosławieństw i podnoszenia ludzkości z bagna, kiedy podczas przyszłych wieków okaże on nader obfite bogactwo swojej łaski. Jak nasz brat przed chwilą zacytował, wkrótce zgromadzi w jedno, pod jedną głową, jak wskazuje greckie słowo, wszystkie rzeczy w Chrystusie Jezusie, a nie jedynie Kościół. On jest już głową Kościoła, który jest jego ciałem, i jest to malutkie stadko. Ale po uwielbieniu dziełem Kościoła będzie rozdzielanie wraz z Panem błogosławieństw Bożego przebaczenia i Bożej łaski. Widzicie od razu, drodzy przyjaciele, jak właściwe było to, że apostołowie zwracali się głównie do Kościoła. Celem wieku Ewangelii nie jest dyskutowanie o wieku tysiąclecia, ale szczególnym celem wieku Ewangelii jest przygotowanie ludu dla Jego imienia. Celem wieku Ewangelii jest pouczenie Kościoła, jak może on uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym, dlatego też zdecydowana większość wersetów Nowego Testamentu jest napisana dla Kościoła. Przekonajcie się, że wszystkie listy zaadresowane są nie do świata, ale do świętych, na przykład w Koryncie. Do świętych w Koryncie, oraz do świętych tutaj w Cincinnati i Pittsburghu dociera boskie poselstwo, a bez względu na to, do kogo on je kieruje, usłyszą je święci i będą na nie zważać. Zaś celem Boga, tak postępującego z tymi świętymi, czyli ofiarowanymi, jest to, by uczynili swoje powołanie i wybranie pewnym, by nie tylko mieli szatę Chrystusowej sprawiedliwości, przykrywającą ich niedoskonałości, ale by była to szata zdobiona, jak widzimy w psalmach, oblubienica ma być przedstawiona oblubieńcowi w szatach bramowanych złotem, co przedstawia sprawiedliwość świętych oraz ozdobny charakter, który Bóg chce rozwinąć w naszych sercach, abyśmy stali się uczestnikami dziedzictwa świętych. Kolosenów rozdział 1 werset 12. Nikt nie wejdzie do tego chwalebnego stanu, dopóki nie będzie w pełni rozwinięty. Nic dziwnego zatem, drodzy przyjaciele, że Pan wyznacza tak konkretne ramy dla Kościoła, który wybiera tego osobliwego ludu. 1 Piotra rozdział 2 werset 9, KJV. Nasz brat wyraził swój pogląd, jakobyśmy wierzyli, że światu będzie znacznie łatwiej. Cóż, Pismo Święte mówi, że będzie tam droga bita, Izajasza rozdział 35 werset 8, nowy przekład. Gdzie? W wieku tysiąclecia. Wtedy będzie ubita droga. Nie ma takiej bitej drogi teraz. Słowo droga bita w języku hebrajskim oznacza szeroki, uczęszczany gościniec. Co jest teraz? Ciasna brama i wąska droga, a niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tymczasem bita droga przyszłości, o której mówi Pismo Święte, nazwana będzie drogą świętą i wszyscy odkupieni Pana będą mogli nią kroczyć. Kim są odkupieni Pańscy? Są to wszyscy ci, za których umarł Chrystus. Cały zastęp będzie miał przywilej iść tą drogą bitą. ale teraz jest szczególny przywilej, szczególna możliwość obecnego czasu, by kroczyć wąską ścieżką. Wy i ja jesteśmy zaproszeni i jest to szczególna rzecz, i tylko ci, którzy mają uszy ku słuchaniu, wiedzą o tym i rozumieją te tajemnice. Jest to tajemnicą dla innych, jak informuje nas apostoł. Co jest tą tajemnicą? Tajemnicą tą jest to, drodzy przyjaciele, co Bóg zapowiedział już Abrahamowi. Pamiętacie, że głosił Abrahamowi Ewangelię. Słowo Ewangelia, przypomnę, oznacza radosną nowinę. Najpierw głosił Ewangelię Abrahamowi, mówiąc, błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 18. Kto jest tym nasieniem? Mesjasz jest tym nasieniem. Izraelici oczekiwali na Mesjasza przez ponad 1600 lat, a kiedy przyszedł, był faktycznie tym obiecanym, w którym błogosławione mają być wszystkie narody ziemi. Ale czy Chrystus błogosławił wszystkie narody ziemi? Odpowiadam, że nie. Co uczynił? Najpierw zaczął szukać oblubienicy. Najpierw, zgodnie z boskim planem, miał wybrać Kościół, który jest jego ciałem, ponieważ, jak mówi apostoł, jesteśmy pojedynczo członkami ciała Chrystusowego, gdyż Bóg dozwolił Jezusowi być głową Kościoła, którego jest ciałem. Mamy tutaj, drodzy przyjaciele, obraz tajemnicy, o której mówi apostoł. Bóg zamierzył, żeby był wielki Mesjasz, Jezus, głowa i Pan, oraz malutkie statko, Kościół, by był oblubienicą Chrystusową, ponieważ On jest głównym kamieniem węgielnym świątyni, czy też według innego obrazu żywym kamieniem w tej świątyni, a według jeszcze innego obrazu ta chwalebna świątynia będzie błogosławiła wszystkie narody ziemi we właściwym Bożym czasie. Jeszcze nie nadszedł właściwy czas. O, powiesz, bracie Russell, jeszcze trzeba dużo czasu. Odpowiadam, nie, mój drogi bracie, Pismo Święte mówi, że we właściwym czasie Bóg posłał swojego Syna. Jak dawno to było? Było to ponad 4000 lat po tym, jak grzech wszedł na świat, a jednak był to właściwy czas na przyjście Chrystusa. Teraz minęło ponad 18 wieków, odkąd przyszedł On orędować za naszymi grzechami, i nie jest to jeszcze właściwy czas, by tajemnica ta była świadczona wszystkim ludziom. Dlaczego nie? Ponieważ nie zakończyło się kompletowanie Kościoła, najpierw wszyscy członkowie ciała Chrystusowego muszą być wybrani, a wówczas przez to uwielbione, ukryte ciało Chrystusowe wyjdą pańskie błogosławieństwa, ponieważ takie jest zapewnienie Ewangelii. Ewangelia głoszona Abrahamowi, jak pamiętacie, brzmiała, błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 18. Kto był tym nasieniem? Jezus był tym nasieniem. Drodzy przyjaciele, jesteście częścią tego nasienia, jeżeli jesteście członkami ofiarowanych pańskich. Jeżeli jesteście jednymi z jego wiernych, będziecie członkami nasienia Abrahama. Skąd wiecie, że jesteście? Ponieważ tak jest napisane, a jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Galatów rozdział 3 werset 29. Jakiej obietnicy jesteś dziedzicem? Dziedzicem obietnicy uczynionej Abrahamowi, dziedzicem obietnicy, że w nasieniu Abrahamowym wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Jesteś członkiem tego nasienia, jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, a jeśli tak jest, nadchodzi czas, kiedy będziesz połączony z chwalebną głową i jako część nasienia Abrahamowego, z boskiego dozwolenia i w jego właściwym czasie będziesz udzielał błogosławieństw, ochłody i restytucji całemu światu ludzkości. Nasz brat zacytował z objawienia, a duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech rzecze, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Objawienie rozdział 22 werset 17. Ale zauważcie, drodzy przyjaciele, że nie ma jeszcze oblubienicy. Oblubienica nie mówi teraz, przyjdź, bo nie ma obecnie oblubienicy. Kiedy oblubienica powie, przyjdź? Na końcu tego wieku. Kiedy? Gdy nastąpi wesele. Na razie jesteśmy pannami. Brat nasz zwrócił uwagę na przypowieść o mądrych i głupich pannach. Mądre panny idą na wesele, a to nastąpi po zakończeniu tego wieku, kiedy mądre panny staną się oblubienicą, gdy będzie miało miejsce wesele barankowe. Wówczas zostaniecie oblubienicą. Obraz z objawienia mówi, że z Nowego Jeruzalem, które jest kolejnym obrazem na uwielbiony Kościół, popłynie rzeka wody żywota, czysta jak kryształ, nie taka jak którykolwiek ze strumieni, który płynie z Babilonu dzisiaj, które, drodzy przyjaciele, są zamulone ludzkimi tradycjami, ale z tego chwalebnego miasta wypłynie rzeka wody żywota czysta jak kryształ. I co wtedy? Wszystkie narody otrzymają możliwość napicia się. Również duch i oblubienica powiedzą, przyjdź. I ktokolwiek zechce, będzie mógł brać wodę żywota darmo. Ale nie tak jest teraz. Jak jest teraz? Jest tylu, ilu Pan, wasz Bóg powołuje teraz. Pan nie powołuje każdego. Pan znowu powiada, żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 44. Ojciec pociąga teraz Kościół. Wkrótce się to zmieni, podczas wieku tysiąclecia Ojciec nie będzie pociągał, ale Pismo Święte mówi, że w wieku tysiąclecia Chrystus będzie pociągał. Ojciec pociąga teraz ograniczoną liczbę, by była oblubienicą Chrystusową, ale podczas wieku tysiąclecia będzie tak, jak mówi nam Pan, a ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 32. Gdzie wówczas będą poganie, moi drodzy przyjaciele? Czy są obecnie pociągani do Chrystusa? Czy On pociąga ich teraz? Odpowiadam, że nie, On nie pociąga ich w obecnym czasie, drodzy przyjaciele. Bóg pociąga teraz Kościół. To jest dzieło obecnego czasu. Z końcem tego wieku rozpocznie się dzieło przyszłego wieku. Dzieło przyszłego wieku będzie obejmowało ludzkość. Podobnie jak dzieło tego wieku jest dla Kościoła, malutkiego statka, oblubienicy Chrystusowej. Druga przemowa L.S. White'a. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Sprawia mi wielką przyjemność ponowne stawienie się przed Wami w obronie tezy, nad którą obecnie dyskutujemy. A w całym swoim doświadczeniu i obserwacji nigdy nie słyszałem o żadnym człowieku, który usiłowałby odpowiedzieć na argument, jaki został podany, bez próby nawiązania do tego argumentu i pokazania, że nie naucza on tego, co przypisuje mu człowiek prezentujący dane rozumowanie. Taki właśnie kierunek objął mój oponent, usiłując odpowiedzieć na wiele biblijnych argumentów, które podałem w mojej pierwszej przemowie, ale publiczności pozostawia się ocenę, czy odpowiedział na te argumenty, czy też nie. Chciałbym tylko zauważyć stwierdzenie, które uczynił tuż przed końcem swojej przemowy. Powiedział, że celem wieku Ewangelii nie jest dyskutowanie na temat wieku tysiąclecia. Jeśli jest to prawdą, to starszy Russell nie wypełnia celu wieku Ewangelii, ponieważ rzadko rozprawia na jakikolwiek inny temat niż wiek tysiąclecia. Nie powstrzymał się przed tym nawet w swojej próbie odpowiedzenia na moje argumenty, mimo że mamy jedną lub dwie tezy obejmujące to zagadnienie do zbadania później. Przedstawię jeszcze dwa argumenty na potwierdzenie rozważanej tezy, a potem odpowiem na jego przemowę. Po 17. Bóg posłał swoje słowo dla pożytku całej ludzkiej rodziny. Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety od 18 do 20. A to odpowiedź na jego argument. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia Marka rozdział 16 wersety 15 i 16, nowy przekład. I rzekł im, tak ci napisano, i tak musiał Chrystus cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać, i aby była kazana w imieniu Jego pokuta i odpuszczenie grzechów między wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. Ewangelia Łukasza rozdział 24 wersety 46 i 47. Starszy Russell naucza nas, że ma być ona głoszona jedynie nielicznym tutaj w tym życiu. Jezus powiedział, idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody. Jezus, Syn Boży, naucza tutaj z jednej strony, że jest ona dla całego świata, wszystkich narodów i dla każdego stworzenia. Z drugiej strony, starszy Russell, kolejny wspaniały, wielki, znakomity człowiek mówi, że ma być ona głoszona tylko nielicznym. Którego przyjmiecie, Jezusa czy mego znakomitego oponenta? Musicie wybrać jednego lub drugiego. Ale Jezus powiedział, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was, i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej judzkiej ziemi, i w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. Dzieje apostolskie rozdział 1 werset 8. Ale tylko nielicznym? Nie, proszę pana. Ale aż do ostatniego kraju ziemi. Otóż to. Jezus mówi, idźcie na cały świat, zanieście je do ostatniej jego części. Mój znakomity oponent mówi, nie, tylko do malutkiego statka. Jeśli prawdą jest to, czego naucza mój oponent, że Bóg nie posłał swego słowa z żadną misją dla świata, nawet nie usiłował nawrócić świata, jak pisze w wykładach Pisma Świętego, tom 1, strona 94. Że Bóg bowiem najwyraźniej zaplanował dozwolenie zła na okres 6000 lat. Chociaż nie wierzę w ani jedno z tych słów, ale starszy Russell tak mówi, i tak fałszywie naucza w wykładach Pisma Świętego, tom 1, strona 94, wówczas ludzkość nieposiadająca zakonu jest oczyszczona od wszelkiego grzechu. Gdyż zakon gniew sprawuje. Albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa, Rzymian rozdział 4 werset 15. Ich niewiara, brak skruchy i wszystkie ich przestępstwa muszą zostać usprawiedliwione. Jeśli mój oponent ma rację tak twierdząc, świat nie jest odpowiedzialny przed Bogiem za rabunki, cudzołóstwo, morderstwa i tym podobne, ponieważ nie posłał on na świat żadnego prawa zabraniającego tych przestępstw. Co więcej, jeśli ma rację, jeśli Bóg nie usiłował jeszcze nawrócić świata, nie jest jego wolą, by świat był teraz nawrócony, zatem Bożą wolą jest, by wszelkie zło związane z brakiem nawrócenia było dozwolone i biegło swoim torem przez życie bezkarnie, ponieważ żadne boskie wysiłki nie zostały przeciwko niemu skierowane. Skoro ludzie schodzą do grobu, nie otrzymawszy żadnego prawa od Boga, umierają bez potępienia, według teorii starszego Russella nie są straceni, gdy umierają, nie będą straceni, gdy zostaną podniesieni z umarłych, chyba że zostaną straceni w czasie, gdy znajdują się w grobach. Ponieważ nie zwrócił on uwagi na pytania, które zadałem mu w mojej poprzedniej przemowie, chcę, by zwrócił uwagę na te pytania teraz. Pytanie pierwsze, jak ludzie mogą być straceni bez prawa od Boga? Pytanie drugie, jak umierają straceni, nie mając żadnego prawa od Boga? Pytanie trzecie, jak zostaną podniesieni z umarłych, czy straceni? Pytanie czwarte, jeżeli nie są straceni żyjąc, nie są straceni w momencie śmierci, nie są straceni w grobie i nie będą straceni, gdy zostaną wzbudzeni z grobu, to jak mogą być zbawieni? Pytanie piąte, jak człowiek, który nie jest stracony, gdy umiera w wieku Ewangelii, może zostać zbawiony w momencie podniesienia z umarłych w wieku tysiąclecia? Po osiemnaste. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, i bluźnierstwa, którymi bykolwiek bluźnili, ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego. Ewangelia Marka rozdział 3 wersety 28 i 29. Lub, jak wyraża to Mateusz, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku, ani w przyszłym. Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 32. Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Jezus powiedział, że jeśli bluźnią przeciwko Bogu lub grzeszą przeciwko Bogu, mogą być zbawieni, jeśli zgrzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma wybaczenia ani w tym, ani w przyszłym świecie. Dlaczego? Ponieważ ludzie mogli odrzucić zaoferowane boskie warunki miłosierdzia, a Jezus i tak przyszedł nauczać ich, gdy był tutaj na ziemi, i głosząc Ewangelię, oferował im zbawienie. Mogli odrzucić to i wciąż być zbawieni, ponieważ miał przyjść Duch Święty i objawić im cały i zupełny plan zbawienia, co było ostatnim Bożym objawieniem, a zatem ich ostatnią szansą, jeśli odrzuciliby naukę boskiego wiecznego ducha, była to ich ostatnia szansa i nie było innego zbawienia dla nich ani w tym, ani w przyszłym świecie. Otóż to, dla pewnych osób, jak mówi Jezus, nie ma odpuszczenia, ani w tym świecie, ani w przyszłym świecie. Mój szacowny oponent twierdzi, że dla tych ludzi, o których Jezus mówi, że nie mają odpuszczenia, nastanie nowa, tysiącletnia próba po skończeniu tego życia. Nie wierzę w ani jedno z tych słów, ponieważ ani jedno słowo nie jest prawdziwe. Chcę teraz prześledzić jego przemowę w kolejności, w jakiej ją zaprezentował, i trochę podyskutujemy przez następne 20 minut. Ja przewodzę. Byłem potwierdzającym tezę. Pierwsze, co zrobiłem, to sprawiłem, że starszy Russell też został na tak. Zmienił zdanie i potwierdzał tezę, zamiast odpowiadać na moją argumentację potwierdzającą tę tezę. Ma teraz ciężkie zadanie, ponieważ teraz, dla równowagi, mam zamiar kontynuować, skupiając się bardziej na negatywnej stronie tej przemowy. Osąd dotyczący oceny argumentów omawianej tezy pragnę pozostawić wam, dobrym i inteligentnym ludziom, ponieważ wiecie, że zupełnie i całkowicie nie odpowiedział on na te 40 czy 50 wersetów, jakie podałem na poparcie tezy, że nie będzie żadnej szansy na zbawienie po śmierci, ponieważ jedyna szansa ograniczona jest do obecnego życia. Powiedział, że nie zaprzecza, że jest próba w obecnym życiu. Oczywiście, że nie zaprzecza temu, ale dlaczego utrzymuje coś, o czym Bóg nic nie mówi? Sednem, jak mówi, jest to, że Bóg ma plan zbawienia. Całkowicie zgadzam się z nim, że Bóg ma plan zbawienia i że plan zbawienia został dany przez Pana Jezusa Chrystusa. Wykazałem wam, podając moje argumenty na poparcie tej tezy, że Jezus Chrystus objawił się ludziom i zaoferował im plan zbawienia, a następnie wrócił przed oblicze Boże, by orędować za ludźmi, oraz że stoi teraz przed Bożym obliczem za ludźmi i jeżeli przyjdą do Boga przez Niego, jest teraz w stanie ich zbawić. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Żydów rozdział 7 werset 25. Zauważcie, że nie powiedział, że będzie mógł to zrobić w wieku tysiąclecia, ale że czyni to teraz. Powiedział, że niemalże wszystkie wersety odnoszą się do tego świata. One odnoszą się do planu zbawienia, który Jezus Chrystus przygotował, oraz zaoferował ludzkiej rodzinie, oraz pokazują, że jeżeli nie przyjmiemy ich w tym świecie, nie będziemy mieli szansy przyjąć ich w przyszłym świecie. Powoływał się na moje wypowiedzi, że Królestwo Boże przyszło, ale stwierdził, że nie przyszło w Alekheny, w Pensylwanii, w jego rodzinnym mieście. Wiem, że jeżeli będzie on jedynym, który będzie tam głosił kazania, to nigdy tam nie przyjdzie. Ale ja zamierzam zbadać co nieco i zobaczyć, czy Królestwo Boże przyszło, czy nie. Jezus powiedział, nie bój się, o malutkie statko. Albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam królestwo. Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 32. Niejakiemuś odległemu malutkiemu statku przy końcu wieku, ale tamtym ludziom, do których zwracał się Jezus przy tamtej okazji, Bóg zamierzał dać Królestwo Boże. W Ewangelii Marka rozdziale 9 wersecie 1 Jezus używa dosadnych słów i mówił im, zaprawdę powiadamy wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, nadchodzącego w mocy. Nowy przekład. Starszy Russell mówi, że ono jeszcze nie przyszło. Jezus Chrystus powiedział, że stali tam ludzie, wtedy gdy to mówił, którzy nie zaznają śmierci, dopóki nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Zatem tylko jedna z tych trzech rzeczy może być prawdą, Królestwo Boże przyszło za życia pokolenia, które żyło, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, albo niektórzy z nich żyją do obecnego czasu, albo Jezus Chrystus mylił się, mówiąc to. A oczywiście wszyscy zgadzamy się, że Jezus Chrystus nie mylił się, gdy coś mówił. Ale czy Królestwo Boże istniało wkrótce po tym czasie? Zwracamy waszą uwagę na list do Kolosan rozdział 1 werset 13, gdzie czytamy, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego miłego. 25 lat po tym, jak Jezus Chrystus wypowiedział te słowa, Królestwo Boże było obecne na tej ziemi, a ludzie zostali przeniesieni do tego Królestwa. A mimo to starszy Russell twierdzi inaczej. Lecz mój oponent mówi, że Jezus Chrystus jest ubłaganiem za nasze grzechy, za grzechy Kościoła, a także całego świata. Nie powiedział nam, gdzie to jest napisane, ale Jezus Chrystus mówi nam, że jest ubłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata. Zauważcie dokładnie, że mówi on, iż Jezus Chrystus jest przebłaganiem za nasze grzechy. Nie mówi, że będzie, kiedy przyjdzie ponownie, ubłaganiem za nasze grzechy, ale mówi, że teraz jest, a nie że będzie, ubłaganiem za nasze grzechy. Następnie przyznaje, że świat jest wzywany do pokuty, ale nie jest powoływany do bycia oblubienicą Chrystusową. Naprawdę dziwna logika. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech rzecze, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Objawienie rozdział 22 werset 17. Dziękuję Bogu, że zaproszenie Ewangelii Chrystusowej jest tak szerokie i tak rozległe, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Tedy Piotr rzekł do nich, pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Dzieje apostolskie rozdział 2 werset 38. Chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie rozdział 2 werset 47. Gdyby starszy Russell był tam, powiedziałby, słuchaj Piotrze, mylisz się w tej sprawie, Ewangelia ta ma trafić tylko do nielicznych, do malutkiego statka, źle czynisz. Rozciągając ją na każdego, szeroko otwierając drzwi zbawienia dla całej ludzkiej rodziny. Powiedział też co nieco o klasie wybranej, dostarczając mi wystarczająco wiele tekstów w swojej przemowie, żebym ja mógł w swojej głosić wam Ewangelię. Pochylę się nad klasą wybraną tylko na chwilkę. Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was. Bracia umiłowani od Pana, iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu ducha i w wierze prawdy, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13. Czy mój oponent odpowie na pytanie, czy Bóg wybiera ludzi na wieczne zbawienie niezależnie od ich pragnienia, ich woli i niezależnie od wszystkiego, co mogą zrobić w tym życiu? Czy wybiera ich do zbawienia, jak mówi Biblia, przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę? Następnie powiedział, że Bóg w obecnym czasie wybiera malutkie statko, ale nie wybiera świata, wybiera tylko malutkie statko, oraz że to poselstwo jest wyłącznie do malutkiego statka. Cóż, jak wiecie, wielcy ludzie czasem mają różne opinie. Paweł, wspaniały człowiek, z jednej strony bardzo poważnie różnił się od mojego szacownego oponenta i innych wielkich ludzi po przeciwnej stronie. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędy, aby pokutowali. Dzieje apostolskie rozdział 17 werset 30. Gdyby starszy Russell tam był, powiedziałby, Pawle, mylisz się, Jezus Chrystus nie posłał swojej Ewangelii do nikogo poza malutkim statkiem, a ty masz odwagę stawać przed złymi ludźmi w Atenach, bałwochwalczym narodem i mówić im, że Bóg oznajmia wszystkim ludziom wszędzie, by pokutowali. Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety od 18 do 20. To powinno zakończyć raz na zawsze te kwestie. Jezus Chrystus posłał swoją Ewangelię do całej ludzkiej rodziny, nie jedynie do tego malutkiego statka, o którym usłyszycie tak wiele podczas tego dociekania. Jezus Chrystus powiedział, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, i na podstawie tej mocy na niebie i na ziemi posłał on swoich uczniów, by nauczali wszystkie narody, każde stworzenie we wszystkich tych narodach. Starszy Russell twierdzi, że posłał on ich, by nauczali tylko nielicznych, malutkie stadko. Nigdy nie było innego źródła mocy, jak tylko trzy, którymi są niebo, ziemia i piekło. A z wszelką mocą na niebie i na ziemi Jezus posłał swoich uczniów, by nauczali wszystkie narody, każde stworzenie w każdym narodzie, a nauka, która mówi, że będzie to dane jedynie nielicznym, a nie całej ludzkiej rodzinie, przyszła z piekła, a nie od Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział im, idąc na wszystek świat, nie jedynie do malutkiego statka, lecz idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia Marka rozdział 16 wersety 15 i 16. Jezus nie dał tych słów dla malutkiego statka, to mój oponent tak czyni. Powiedział on, że Bóg zaślepił ludzi. Przyjmując na chwilę, dla dobra dyskusji, że Bóg zaślepił ludzi, chcę wam pokazać, że ci, którzy są zaślepieni, zginą. Jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną, w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii i chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. 2 Koryntów rozdział 4 werset 34. To Bóg tego świata, a nie Bóg JHWH, miał zaślepić umysły ludzi, ale ludzie mają prawo badać Ewangelię, mają prawo odwrócić się od grzechu, mają prawo uznać się za godnych bądź niegodnych wiecznego życia, jeśli chcą, a człowiek, który nie uzna się za godnego wiecznego życia w tym świecie, nie uzna się za godnego życia wiecznego w przyszłym świecie. A Paweł i Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli, wam ci najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się obracamy do pogan. Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 46. Mamy tutaj faktyczny przykład, gdzie ludzie uznali się za niegodnych życia wiecznego. Ale on mówi, że 1 200 000 pogan jest w ciemności, i że Bóg otworzy im oczy. Chcę powiedzieć wam także, że zgodnie z nauczaniem, które on głosi, zostaną oni w ciemności, ponieważ w jego nauczaniu nie ma nic, co pobudziłoby lud Boży, by niósł im chwalebne światło Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jego nauka jest nauką odwlekania. Ktoś powiedział, że odwlekanie jest złodziejem czasu. Zaiste, można powiedzieć, że odwlekanie jest złodziejem dusz, i oskarżam go dziś wieczorem, że nauka, którą głosi, jest obliczona na sprawienie, by odwlekać w tej sprawie, by odłożyć ją i pozwolić poganom skorzystać z szansy, która będzie po tym życiu. Ale jak Bóg deklaruje, że ich oczy zostaną otworzone. Ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest w mnie. Dzieje Apostolskie rozdział 26 werset 18. Jezus Chrystus objawił się Pawłowi, by uczynić go apostołem i posłać go daleko do pogan, nie do malutkiego statka mojego przeciwnika, ale daleko do pogan. Po co? By otworzyć ich oczy. Poczekaj, Pawle, mamy tutaj wielkiego człowieka, który twierdzi, że to błąd, że nie możesz otworzyć ich oczu, że musisz iść i głosić malutkiemu statku. To, co im głosisz, nie zgadza się z Pismem Świętym. Musisz głosić malutkiemu statku. Ale nie, Paweł poszedł i otworzył ich oczy. Jezus Chrystus powiedział, ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest w mnie. Teraz Ewangelia jest głoszona tym ludziom, by usłyszeli, by w nią uwierzyli, by stali się jej posłuszni i by mogli otrzymać odpuszczenie grzechów tutaj, w tym życiu, chociaż starszy Russell mimo to twierdzi wręcz odwrotnie. Ponadto, na ten sam temat bycia zaślepionymi Jezus powiedział, albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 15. A więc zamknęli oni swoje oczy. Zamknęli swoje uszy, to nie Bóg to uczynił, a takie nauczanie, jakie uprawia mój oponent, jest nie tylko skalkulowane na to, by oczy i uszy pogan nadal były zamknięte, ale właściwie jest skalkulowane, by sprawić, że chrześcijanie tutaj, w tym kraju Ewangelii, światła i wolności, zamknęli swe oczy, zatkali uszy i rozmyślali w swej wyobraźni o tym marzycielskim stanie po śmierci, o którym on mówi, a o którym nie ma słowa w nauczaniu Biblii. Ale on mówi nam o właściwym czasie. Zdaje się, że ma on jakieś obliczenie, że kiedyś nadejdzie właściwy czas dla wszystkich. Kiedy był ten właściwy czas? Nasz Zbawiciel chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Starszy Russell mówi, że tylko niewielu. Paweł mówi, że wszyscy ludzie mają być zbawieni i wszyscy mają przyjść do znajomości prawdy. Starszy Russell mówi, nie, tylko malutkie statko musi przyjść do znajomości prawdy. Paweł powiada, albowiem jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5 i 6, nowy przekład. Kiedy był ten właściwy czas? We wszystkich proroctwach dotyczących przyjścia Chrystusa na ten świat, by zgotować tutaj zbawienie, właściwy czas już nadszedł, Jezus Chrystus przyszedł na świat, wypełniając te proroctwa, i to był właściwy czas, a nie jakiś inny, który ma dopiero nadejść. Ponieważ mówi on, że mamy być dziedzicami według obietnicy uczynionej Abrahamowi. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. Galatów rozdział 3 wersety 26 i 27. Druga przemowa C.T. Russella. Mój oponent, drodzy przyjaciele, zdaje się sugerować w swojej ostatniej wypowiedzi, jakoby podkreślał, że Bóg zamierza zbawić cały świat. Mnie zaś próbuje przypisać próbę twierdzenia, że Bóg nie zamierza zbawić nikogo oprócz wybranych. Jednak prawda jest zupełnie inna, całkowicie inna. Nasz brat twierdzi, że wyłącznie ci, którzy są zbawiani teraz, są w ogóle zbawiani, oraz że jedynymi zbawionymi teraz są wybrani, podczas gdy pozostali, którzy nie są wybrani. I którzy nie są zbawiani teraz, nigdy nie będą zbawieni. Takie jest jego rozumowanie. Jednak prawdą jest coś zupełnie przeciwnego, drodzy przyjaciele. Jakże prosto jest błędnie przedstawić tę sprawę. Weźmy na przykład tekst, który został nam zacytowany, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Pierwszy Tymoteusza rozdział 2 werset 4. Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni, by przyszli do znajomości prawdy. Czyż ci poganie przyszli do znajomości prawdy, te 1,2 miliarda dzisiaj, czy przyszli oni do znajomości prawdy? Nasz brat cytuje naszego brata Pawła, który pisze, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Te 1,2 miliarda zginie, jeśli nie przyjdą do znajomości prawdy w tym wieku Ewangelii. Jeśli Ewangelia jest zakryta przed tymi, którzy giną, wówczas poganie giną, jest przed nimi zakryta, nie widzą Ewangelii, nie mogą dostrzec Ewangelii, jak sam przed chwilą zacytował. Powtórzę, Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4. Ufam, że niecelowo zinterpretował on moje słowa, jakobym mówił, że to nasz Bóg zaślepił ich umysły. Nigdy tak nie powiedziałem, drodzy przyjaciele. Powiedziałem, że nasz Bóg musiał dozwolić na to, bo w przeciwnym wypadku by się to nie wydarzyło, ale Pismo Święte mówi, i ja tak utrzymuję, że to diabeł zaślepił ich umysły, Bóg tego świata, wasz przeciwnik, diabeł, który ma być wkrótce związany, by nie zwodził więcej narodów. Słowo narody w greckim oznacza tyle co poganie. Ma być związany, by nie zwodzić więcej pogan. Obecnie zwodzi pogan, a nawet wielu, którzy nie są poganami, wielu z nas było pod jego wpływem do pewnego stopnia, jak stwierdza apostoł Paweł, mówiąc o tych, którzy należą do Kościoła Chrystusowego, modląc się za nimi, aby oczy ich zrozumienia zostały otworzone, i by zrozumieli ze wszystkimi świętymi szerokość i długość, i głębokość, i wysokość i poznali miłość Bożą przewyższającą wszelką znajomość. Efezów rozdział 3 wersety od 14 do 19. Miłość Bożą, którą umiłował cały świat, miłość Bożą, która przygotowała plan zbawienia obejmujący cały świat, miłość Bożą, która obejmuje każdego członka rodu Adamowego, miłość Bożą, która zapewniła każdemu człowiekowi drugą szansę. Nie podaję tego jako werset na dowód, że Bóg zapewnił drugą szansę każdemu człowiekowi, ale udowodnię wam, że jest to w Biblii, że Pan pokazuje, iż cały rodzaj zginął, kiedy ojciec Adam został potępiony, że wy zostaliście potępieni, i ja zostałem potępiony, cała ludzkość została potępiona. Była to pierwsza szansa, która została utracona. Czyż nie mieliście szansy w Edenie, kiedy ojciec Adam był na próbie jako wasz przedstawiciel, i czyż ja też nie miałem wówczas szansy? I czyż wszystkie nasze szanse nie zostały utracone? Czyż nie została utracona szansa każdego człowieka? A zatem, drodzy przyjaciele, jest tak dlatego, że Bóg zamierzył, aby była kolejna szansa za sprawą posłania Jego Syna w celu odkupienia świata. Jego Syn zapłacił cenę za Adama i zapłaci cenę za każdego człowieka, aby wszyscy byli zbawieni. Będzie o tym świadczone we właściwym czasie, że każdy człowiek będzie miał sposobność dojścia do poznania prawdy, aby został zbawiony. Poganie nie są zbawiani na podstawie swej nieświadomości. Nikt nie jest zbawiany inaczej, jak tylko przez wiarę w Syna Bożego i na warunkach, które zostały wyłożone w Piśmie Świętym, które, powtarzam, na obecny czas zostały określone przez naszego Pana w następujący sposób, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14. To jest owa klasa, jedyna klasa, która ją znajduje, a ci, którzy znajdują tę wąską ścieżkę, są niczym innym jak malutkim statkiem i zawsze nim byli. Wiecie o tym, i każdy o tym wie. Zastanowimy się także nad pozostałymi argumentami. Nasz brat zasugerował, że Królestwo Chrystusowe zostało już założone, ale apostoł Paweł tak nie uważał. Apostoł Paweł powiedział, a bodajeście królowali. Pisze, jużeście nasyceni, jużeście ubogaceni, bez nas królujecie, a bodajeście królowali, abyśmy i my z wami pospołu królowali. Cytuję z listu Pawła do Koryntian, 1 Koryntów rozdział 4 werset 8. Jako dowód, że Królestwo Chrystusowe już przyszło, nasz brat cytuje słowa o tym, że byli tacy, którzy mieli nie skosztować śmierci, dopóki nie ujrzą Królestwa Bożego. Ale już w następnym wersecie czytamy, a po 6 dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i wprowadził je na górę wysoką osobno. I przemieniony jest przed nimi, a rozjaśniło się oblicze jego jako słońce, a szaty jego stały się białe jako światłość. Ewangelia Mateusza rozdział 17 werset 12. Tam dał im obraz królestwa, ilustrację królestwa, ilustrację, którą apostoł Piotr zrozumiał i później, pisząc jeden ze swych listów, stwierdził, albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały, ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 16 do 18. Lecz mówi, mamy mocniejszą mowę prorocką i dobrze uczynimy, jeśli jej usłuchamy, znacznie więcej niż wizję, o której Piotr mówi, że ujrzał ją na świętej górze. Widzieli oni wizję królestwa, była to ilustracja królestwa, ale wszyscy apostołowie utrzymywali, że królestwo dopiero ma nadejść, oraz pragnęli mieć w nim dział. I, drodzy przyjaciele, ono jeszcze nie przyszło, ponieważ nie mamy jeszcze Królestwa Chrystusowego. Mamy być może dzisiaj najlepszy rząd pod słońcem, ale jeżeli to miałoby być Królestwo Chrystusowe, to byłbym srodze zawiedziony. Jeżeli wszystkie te królestwa Europy, które formują swoje armie i usiłują za pomocą strasznych rodzajów broni i bitew zetrzeć siebie nawzajem z powierzchni ziemi, jeśli to wszystko jest Królestwem Chrystusowym, na które czekaliśmy, i o które się modliliśmy, to wielka szkoda, a my wszyscy jesteśmy bardzo skonsternowani i pogubieni w naszych oczekiwaniach. Lecz spójrzmy na to z właściwej strony. Pan wybiera teraz klasę królestwa, wybiera Kościół, który ma stanowić Jego królestwo w Jego słusznym czasie. Wybór odbywa się obecnie, ponieważ ci, którzy są teraz powoływani, mają być dziedzicami królestwa. Zwróćcie uwagę na określenie, dziedzice królestwa. Dziedzictwo to coś, czego nie masz, coś, co ma przyjść, coś, co odziedziczysz. Sugeruje to, że jeszcze tego nie mamy. Jesteśmy dziedzicami królestwa, powoływanymi, mającymi ten właśnie cel przed naszymi oczami, zaproszonymi do królowania z nim. Zauważcie jego słowa, kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja zwyciężył i usiadłem z ojcem moim na stolicy jego, Objawienie rozdział 3 werset 21. Czy już zwyciężyliście, i czy już zasiedliście z nim na jego stolicy? Nie. Kiedy zasiądziecie, to, jak mówi, udzieli nam władzy nad narodami. częścią dzieła uwielbionego Kościoła będzie sądzenie świata. A zaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat? 1 Koryntów rozdział 6 werset 2. Niegodni nie mieli jeszcze sądu. Sąd należy do przyszłości. Tysiąclecie jest dniem sądu świata. Obecnie jest dzień sądu Kościoła. Wy i ja jesteśmy teraz na próbie. Wasze uszy usłyszały błogosławione poselstwo, że Chrystus pojedna świat ze sobą we właściwym czasie, ale uszy wasze, które sprawiają, że słyszycie szybciej niż świat, sprowadzają na was odpowiedzialność, jak również sprowadzają przywilej na was i na mnie, przywilej wysokiego powołania, tego niebiańskiego powołania. Apostoł mówi, że Królestwo Chrystusowe ma wprowadzić czas restytucji. Słowo restytucja powiązane jest z upadkiem. Upadek był czasem utraty tych chwalebnych rzeczy, które Bóg dał ojcu Adamowi. Został on stworzony na obraz Boży, ale przez grzech znalazł się pod karą śmierci, a także związaną z nią umysłową i moralną degeneracją oraz upadkiem. W ten sposób objęło to cały świat. Wszyscy są grzesznikami. Pismo Święte mówi, że wy i ja urodziliśmy się w grzechu i zostaliśmy poczęci w nieprawości. A więc cały świat znajduje się w tym stanie grzechu, ale fundamentalnym dziełem Chrystusa będzie przywrócenie wszystkich, którzy zechcą, przez restytucję do chwalebnego stanu, z którego odpadli w swym przedstawicielu Adamie. Zauważcie słowa apostoła Piotra na ten temat, zapisane w Dziejach Apostolskich rozdziale 3 wersecie 20, nowy przekład, gdzie stwierdza, aby nadeszły od Pana czasy ochłody, wiek tysiąclecia, i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, w które przyjście Chrystusa, którego musi przyjąć niebo, i zatrzymać, do kiedy, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Bóg mówił o tym czasie odnowienia, restytucji cały czas przez proroków. Gdy nauczycie się czytać to w waszych Bibliach, dostrzeżecie, że poselstwo o restytucji jest wszędzie, że Bóg obiecał chwalebne przywrócenie ludzkości do pierwotnej, nieskazitelnej chwały na podobieństwo Boga, kiedy ziemia, zamiast takiej jaka jest dzisiaj, powróci do swojego stanu z Edenu. Taka jest boska obietnica dotycząca zbawienia świata. Ale zanim świat może osiągnąć ten stan, musi się odbyć sąd. Stan ten będzie osiągnięty przez sąd i przez ćwiczenia. I tak jak Pan sądzi i ćwiczy Kościół w tym wieku Ewangelii, tak w wieku tysiąclecia będzie sądził i ćwiczył świat, będzie on błogosławiony, kiedy ich oczy zostaną otworzone, i gdy otrzymają przywilej powrotu do Boga. Dla tych ze świata, którzy będą wierni w tym ćwiczeniu, gdy oczy ich zostaną otwarte, gdy ujrzą przyznany im przywilej powrotu do harmonii z Bogiem przez błogosławionego Syna, przywilej kroczenia drogą świętą, jeśli okażą się wiernymi, jeśli wówczas będą posłuszni, dla takich będzie błogosławieństwo restytucji, podążą oni drogą świętą, jak mówi prorok. Mówi on, że nie będzie tam lwów, ani żadnej dzikiej bestii. Ale dzisiaj mamy wąską ścieżkę, którą Bunyan tak dobrze zobrazował, gdy mówił o chrześcijańskiej wierze, stwierdzając, że w niektórych miejscach doszedł do tak ciasnego przesmyku, że ledwie mógł się przecisnąć, oraz widział lwy krążące, by go pożreć, także ledwie starczało mu wiary, by je minąć. Dobrze opisywał wąską ścieżkę, że niewielu ją znajduje, a jeszcze mniej pragnie nią kroczyć po tym, jak ją znajdzie, tą wąską ścieżką, która prowadzi do chwały i nieśmiertelności, która prowadzi do niebiańskiego królestwa i współdziedzictwa z Chrystusem. W taki zaś sposób przedstawiona jest inna droga w proroctwie i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Izajasza rozdział 35 werset 8, nowy przekład. Będą nią kroczyli odkupieni pańscy. Nie będzie tam lwa, ani dzikiej bestii. Nie będzie tam bestii odurzających napojów czy żądz, żeby stawały na przeszkodzie. Wszystkie żądze i nikczemne rzeczy obecnego czasu, które są pożerającymi bestiami otaczającymi ludzi, wszystko to zostanie powstrzymane, a szatan, nasz wielki przeciwnik, zostanie w owym czasie związany. Powiecie, że będzie to lepszy czas dla nich, niż teraz jest dla nas. Odpowiadam, że jeżeli o to chodzi, to być może będą oni mieli lepiej od nas, ale czy nie chcielibyście ujrzeć, jak świat doświadczy dobrego, właściwego czasu na osiągnięcie życia wiecznego? Nie chcielibyście, by ich oczy zostały otwarte. Czy muszą oni mieć oczy zamknięte tak samo długo, jak długo były zamknięte wasze oczy? Czy muszą doświadczyć wszystkich prób, które wy mieliście? Dlaczego miałoby tak być? Odpowiadam, że próby Kościoła w obecnym czasie mają na celu przycinanie i wybieranie malutkiego statka. Nasz drogi brat przedstawił to tak, jakbym nauczał, że poselstwo Boże skierowane było tylko do malutkiego statka. Nie powiedziałem nic takiego, moi drodzy przyjaciele. Powiedziałem, że poselstwo Boże jest poselstwem na cały świat, że ostatecznie wszyscy je usłyszą, ale że obecnie nieliczni to czynią. Dlaczego? Ponieważ Bóg tego świata zaślepił ich umysły i zamknął ich uszy, jak mówi Pismo Święte, ale kiedy nadejdzie czas, wszystkie zaślepione oczy i wszystkie głuche uszy zostaną otworzone. Moi drodzy przyjaciele, nieco z doktryny głoszonej przez naszego drogiego brata przyczynia się do tego zaślepienia. Z przykrością stwierdzam, że mimo iż chrześcijaństwo uczyniło wiele dobrego, to jednak przedstawia naszego Boga jako największego potwora, jakiego świat kiedykolwiek znał. Zauważcie, jeśli chcecie, co poganie myślą o Bogu. Niektórzy z nich wyobrażają sobie, że przyszłe zmartwychwstanie jest karą, uważają Boga za wielkie zło. Wszyscy poganie uważają Boga za wielkie zło. Nikt z nich nigdy nie słyszał o Bogu miłości. Mają oni różne teorie pomiędzy sobą na temat tego wielkiego zła, które ma nad nimi moc, ale Biblia, Słowo Boże głosi Boga miłości. Niestety, nasz wielki przeciwnik diabeł zaślepił nasze oczy do tego stopnia, że nie widzimy, nie byliśmy w stanie w przeszłości dostrzec wyraźnie łaski Bożej, zbawiennej dla wszystkich ludzi, nauczającej wszystkich ludzi, aby wyrzekli się światowych pożądliwości i żyli pobożnie. Tytusa rozdział 2 wersety 11 i 12, nowy przekład. Ale kogo ona naucza? Gdzie jest to nauczane? Czy naucza wszystkich ludzi? Nie. Dlaczego nie? Nie usłyszeli jej. Jakże mogą słyszeć bez tego, który by głosił? Jakże mogą być na próbie, nie słysząc tego poselstwa? Biblijny argument, jak widzicie, jest prawdziwy. Oni nie słyszą. Nie mają odpowiedzialności, jeśli nie słyszą. Nie mogą być skazani na drugą śmierć, jeśli najpierw nie usłyszą. Z nami jest inaczej, jak zwraca uwagę apostoł, ponieważ jeśli zakosztowawszy dobrego Słowa Bożego i stawszy się uczestnikami Ducha Świętego, odpadniemy, nie ma już dla nas ofiary za nasze grzechy. Żydów rozdział 6 werset 46, rozdział 10 werset 26. Jednak w żadnym sensie nie jesteśmy już poganami, radujemy się, że staliśmy się uczestnikami Ducha Świętego. Ale czy każdy w Cincinnati stał się uczestnikiem Ducha Świętego? Nie, prawdopodobnie nawet nie każdy w tym budynku stał się uczestnikiem Ducha Świętego, stało się tak tylko z tymi, którzy raz zostali oświeceni. Ale ilu zostało oświeconych? Odpowiadam, drodzy przyjaciele, że cały świat jest w ciemności, a także całe chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o prawdziwy charakter Boga. Muszę się odnieść do możliwie wielu punktów poruszonych przez naszego brata. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody. Czy powiedział on, że wszystkie narody uwierzą? Nie. Kto uwierzy? Kto ma uszy ku słuchaniu i serce do posłuszeństwa? Ilu takich będzie? Tylko nieliczni. Jak wielu dzisiaj, drodzy przyjaciele, znacie takich, którzy są uczniami Chrystusa? Nie znacie wielu. Czy Jezus kiedykolwiek powiedział, że ma nawrócić świat? W żadnym razie. Co zatem? Co mówi apostoł Piotr? Powiedział, Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. Dzieje apostolskie rozdział 15 werset 14. Co według Piotra uczynił Bóg? Nie powiedział, że najpierw wejrzał na wszystkich pogan, by wziąć wszystkich pogan, nie wejrzał na pogan, by uczynić ich malutkim statkiem, bądź wziąć ich do chwały, ale wejrzał na pogan, by wybrać z nich lud imieniowi swemu, by wybrać z nich malutkie statko. Poselstwo idzie na cały świat, ale tylko nieliczni ze świata w obecnym czasie są ludźmi, którzy są zdolni je usłyszeć, z powodu wielkiej ciemności, oraz zanieczyszczającego wpływu wielkiego przeciwnika. Tylko niewielu słyszy obecnie, ogromne rzesze są ślepe i głuche, niektórzy z nich znajdują się w straszliwej ciemności pogaństwa, a wielu z nich w wielkiej ciemności nawet w Cincinnati, Pittsburghu, a także w każdej innej części cywilizowanego świata, w wielkiej ciemności odnośnie znajomości Boga. Zajmują się polityką, finansami i wszystkim innym tylko niepoznawaniem Boga. Nie są zbytnio zainteresowani rozumnym poznaniem Boga. Jedynie nieliczni interesują się wglądaniem w sprawy Boga i w Jego Słowo, a także badaniem tego, czego ono naucza. Nasz brat mówi, że Bóg dał światu prawo. Pismo Święte nic nie mówi o daniu przez Boga prawa światu. Bóg dał zakon Izraelowi 1600 lat przed przyjściem Chrystusa. Dał Izraelowi zakon przez usta Mojżesza, ale nie dał tego zakonu innym narodom. Pozostałe narody były bez nadziei na świecie, jak mówi Biblia. A gdy przyszedł czas Ewangelii, nasz Pan, jak mówi apostoł, zburzył średnią ścianę, która była przegrodą, aby Żydzi nie mieli już przewagi nad poganami, czyli by nie byli wyróżnieni. Poselstwo Ewangelii dotarło wówczas do wszelkiego stworzenia. Nie oznaczało to, że każde stworzenie usłucha, ale oznaczało, że nie miało już być różnicy. Bóg nie zamierzał już wyróżniać Żydów i mówić, że jego poselstwo jest tylko dla nich. Odtąd miało być głoszone każdemu, kto miał uszy ku słuchaniu. I to jest właśnie to, co wy i ja czynimy. Nie ograniczamy naszego poselstwa do Żydów. Nie ograniczamy go do jakiejś konkretnej narodowości. Pan powiedział, idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ewangelia Marka rozdział 16 werset 15. Ale czy każdy słucha? Nie. Czy każdy jest w stanie usłyszeć? Nie. Dlaczego nie? Ponieważ Bóg tego świata ich zaślepił. Czy zawsze będzie ich zaślepiał? Nie, przyjdzie czas, kiedy szatan będzie związany i nie będzie już zwodził i zaślepiał narodów przez 1000 lat, aż do czasu, gdy zakończy się panowanie Chrystusa, a wówczas zostanie wypuszczony na krótką chwilę, jak mamy powiedziane. W międzyczasie nastąpi okres panowania Chrystusa, ponieważ On musi panować, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Nasz brat chce, byśmy uważali, że Chrystus panuje od 18 wieków. Jak myślicie, jak wielu wrogów położył pod swoje stopy? On musi panować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Zapewniam was, drodzy przyjaciele, że On nie panuje, nic jeszcze nie jest położone pod Jego stopami. Ci, którzy znajdują się pod władzą Chrystusa, znaleźli się tam dobrowolnie, jak uczyniłem to ja, i uczyniliście to wy, ponieważ usłyszeliśmy poselstwo Ewangelii. Z radością stawiliśmy nasze ciała ofiarą żywą. Wkrótce będzie On panował, położy wszystkich przeciwników, wszystko, co jest przeciwne Bogu, i będzie panował 1000 lat, jak mówi Pismo Święte. W tym czasie ujarzmi On wszystko, ugnie się przed Nim wszelkie kolano i każdy język będzie Go wyznawał. Rzymian rozdział 14 werset 11. Nowy przekład. Zobaczcie przez chwilę, jakie są szanse, że nasz drogi brat nawróci pogan. Zdaje się on sprawiać wrażenie, że zamierza nawrócić pogan. Życzyłbym sobie, żeby mu się udało. Oddałbym mu wszystko, co mam teraz, oraz wszystko, co spodziewam się kiedykolwiek mieć na ziemi, gdyby nawrócił pogan. Ale, moi drodzy przyjaciele, co wiemy na temat pogan? Wiemy, że 100 lat temu było 600 milionów pogan, a dzisiaj jest ich 2 razy tyle, 1 200 000 000. Naszemu bratu niezbyt dobrze idzie nawracanie pogan, prawda? Dlaczego nie nawraca on pogan? Nie można go za to winić, i nie można winić nikogo poza Bogiem tego świata, który zamknął ich uszy oraz zaślepił ich umysły. Dlaczego ma on władzę? Nie mógłby jej mieć, gdyby Bóg mu nie dozwolił. Czy Bóg zawsze będzie mu na to dozwalał? Bóg odpowiada, że nie. Odpowiada, że gdy dopełni swego dzieła zgromadzenia wybranych, znanych jako malutkie statko, panowanie grzechu się zakończy, i wtedy szatan nie będzie już księciem tego świata. Wówczas Jezus będzie księciem tego świata, księciem światłości, księciem chwały, i nastanie królestwo drogiego Syna Bożego, a Jego wola będzie czyniona tak na ziemi, jak i w niebie. Na to właśnie czekamy, drodzy przyjaciele. Nasz brat twierdzi, że świat ginie bez Bożego prawa. Odpowiadam, że tak, że cały świat jest zgubiony, cały świat jest jeszcze zgubiony, nie został jeszcze znaleziony. Czyż nie są wciąż zgubieni? Oczywiście, że są zgubieni. Wciąż znajdują się pod karą śmierci, tak jak byli na początku. Są pod tą samą karą śmierci, pod jaką się znaleźli, gdy Adam pierwszy raz pogwałcił prawo. Wszystkie dzieci Adama znalazły się pod wyrokiem, umierając umrzesz, nie macie prawa do życia wiecznego. Kara śmierci spadła na cały świat i jedynymi, którzy teraz są zbawiani, są ci, którzy przyjęli Chrystusa, jak zobrazowane to zostało przez Noego i jego rodzinę wchodzącą do arki, czego, jak mówi apostoł Piotr, chrzest będąc teraz wzorem, zbawia nas. 1 Piotra rozdział 3 werset 21. Ale czy świat kiedykolwiek będzie miał szansę? Czy ich uszy kiedykolwiek usłyszą? Nie ma pewności, że w obecnym życiu, z 20 miliardów, które zeszły już do grobu, lub coś koło tego, wielkie rzesze nigdy nie usłyszały o Jezusie. nie zostały zbawione, zginęły, ale, moi drodzy przyjaciele, Jezus Chrystus z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego człowieka, za każdego z nich, tak, tak samo jak za was i za mnie. Zakosztował śmierci za każdego członka rodu Adamowego. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. 1 Koryntów rozdział 15 werset 22. Nadchodzi czas, kiedy wszyscy, którzy pomarli bez znajomości Pana, zostaną przywiedzeni do poznania prawdy. Tak naucza Pismo Święte. Cytując ponownie werset, do którego odniósł się nasz brat, czytamy, boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 5, nie jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a Kościołem. Wy nie potrzebujecie pośrednika, by stanął między wami a Bogiem. Bóg sam was umiłował. Wy i ja nie potrzebujemy pośrednika. My potrzebujemy orędownika, Kościół potrzebuje orędownika. I tak Pismo Święte mówi, że mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego, który okazał się przez oblicznością Bożą za nas jako nasz orędownik, czyli pełnomocnik. My nie potrzebujemy pośrednika. Pośrednicy są potrzebni, gdy istnieją dwie przeciwne sobie strony. Bóg jest przeciwną stroną tylko dlatego, że świat znajduje się w stanie grzechu, a Bóg mówi, że nie może przyjąć świata, gdy ten znajduje się w wyobcowaniu i miłuje niesprawiedliwość, świat zaś mówi, że nie miłuje Boga. Myślą o Bogu w ten sam sposób, jak nasz brat, który go błędnie przedstawił, mają go za mściwą istotę, jak złego diabła, który zaplanował ich wieczne męki, jeszcze zanim ich stworzył, który trzyma ich w niewiedzy, zastawia pułapki, by ich zaślepić i skazać na wieczne męki. Właśnie taka nauka stwarza nowych niewiernych, i właśnie to powstrzymuje pogan przed zbliżeniem się do Chrystusa. Mamy misjonarza w Chinach, który pisze mi, że trochę głosił tam prawdę. Mówi, że ci, którzy już słyszeli prezbiterian i metodystów, przychodzą do niego i mówią, opowiedz nam coś więcej o miłości Bożej. Nazywają to nauką Jezusową, w odróżnieniu od prezbiterianizmu, metodyzmu i tak dalej. Pragną usłyszeć coś więcej o nauce Jezusowej. Drodzy przyjaciele, gdyby świat mógł usłyszeć doktrynę Jezusową, byłoby to dla niego rzeczą błogosławioną. Miłość Boża poruszyła wiele serc, które nigdy nie zostałyby tak poruszone, gdyby myślały o Bogu jako o wielkim diable, który stworzył dla nich miejsce w piekle, gdzie znajduje się 1000 ognioodpornych diabłów gotowych na przyjęcie 999 z każdego 1000 tych, którzy nie są wybrani, nie są malutkim statkiem. Jest to zatem nauka, która oddala ludzi od Boga. Apostoł mówi o niej jako o nauce diabelskiej. Nic nie zatwardziło ludzkich serc, nie obrzydziło ludziom Słowa Bożego, i nie odwróciło ich od Niego bardziej niż ta nauka. I oto kiedy próbujesz z jakimś człowiekiem rozmawiać o sprawach religijnych, myśli on natychmiast o diabłach i nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Uważa, że śmierć jest wystarczająco zła, a jeszcze gorzej, gdy jest katolikiem i przechodzi przez czyściec, lub protestantem i idzie na wieczne męki. Uważa, że tak czy inaczej znajduje się w opłakanym stanie. Nie ma nadziei na bycie jednym ze świętych. Wie, że Biblia w obecnym czasie nie obiecuje nagrody nikomu poza malutkim statkiem, które kroczy śladami Jezusa, które na bok odkłada wszystkie ciężary i cierpliwie biegnie w wyścigu dla Niego wyznaczonym, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela naszej wiary, Żydów rozdział 12 werset 2. Jest jednak różnica pomiędzy tą jedyną Ewangelią a tą inną. Nasza Ewangelia jest dla świata i całej ludzkości. Ściśle trzyma się Pisma Świętego, że po pierwsze, Jezus jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. On jest prawdziwym światłem. Każdy człowiek musi jeszcze dostrzec to wspaniałe światło. Jednak świat schodzi do grobu, nie widząc tego światła. Tysiące milionów zeszły do wielkiego więzienia śmierci, nie ujrzawszy Boga i nie wiedząc w ogóle o Jezusie. On dał siebie na okup za każdego człowieka, co musi być świadczone we właściwym czasie każdemu człowiekowi. Jeżeli teraz jest świadczone każdemu człowiekowi, to jest to właściwy czas dla was, by uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym. Usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Ciasna jest brama i wąska droga. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14. Jeśli nie nastał dla was właściwy czas, i jeśli nie słyszycie teraz lub ktokolwiek inny nie słyszy teraz, ale nie w tym sensie, że usłyszy tylko swoim zewnętrznym uchem, ale uchem swego serca, tak by zrozumiał poselstwo o Bożej łasce, ktokolwiek nie ma tego ucha ku słuchaniu w obecnym czasie, nie jest w takim samym stopniu odpowiedzialny jak wy i ja, którzy mamy uszy ku słuchaniu. Błogosławieni są ci, którzy słyszą. Nasz brat zacytował, że Bóg jest w stanie zbawić wszystkich, którzy przez Niego przystępują do Ojca. Tak, On jest w stanie zbawić, nie tylko nas w obecnym czasie, ale jest także w stanie zbawić tych, którzy zeszli do więzienia śmierci, nie poznawszy Jego drogiego Syna. On jest w stanie dać światło poznania samego siebie każdemu stworzeniu. Mówi nam, że poznanie tego czasu przyjdzie, kiedy pod całym niebem poznanie Boga wypełni całą ziemię, i kiedy każde kolano ugnie się, a każdy język go wyzna. Nikt nie będzie musiał wtedy mówić do bliźniego swego, poznaj Pana, ponieważ wszyscy poznają Pana, od najmniejszego do największego, mówi Pan. Żydów rozdział 8 werset 11. Brat nasz zwrócił uwagę na Żydów. Mówi, że mieli już jedną szansę i utracili ją. On widać wie coś na temat szans, o których ja nic nie wiem. Ja czytam, że według Pisma Świętego była jedna szansa w Edenie, która została utracona, oraz że Jezus Chrystus zakosztował śmierci za każdego człowieka, a także, że Chrystus nie umiera więcej za każdego człowieka, a zatem przez śmierć Chrystusa jedna szansa została zapewniona dla każdego stworzenia. Wy macie swoją szansę i ja mam swoją, i każdy poganin musi mieć swoją szansę, ponieważ za to umarł Chrystus. On umarł, by dać każdemu człowiekowi szansę, każdy ją dostanie, i to nie szansę ograniczoną. Przyznacie, że poganie nie mają jej teraz, oni są zgubieni i będą zgubieni aż do czasu, gdy usłyszą to poselstwo, a nie mogą usłyszeć tego poselstwa, dopóki książę tego świata nie zostanie związany, dopóki ich oczy nie zostaną otwarte i dopóki poselstwo pańskiej łaski nie rozbrzmi, a poznanie Pana nie napełni całej ziemi, poznanie chwały Bożej. Tak czytamy w jednym miejscu, jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną, 2 Koryntów rozdział 4 werset 3. Tak, to znaczy dla całego świata. Cały świat ginie. Nasza Ewangelia jest zakryta przed prawie wszystkimi. Tylko przed niektórymi nie jest zakryta. Jest zakryta przed większością nawet w krajach cywilizowanych, ta prawdziwa Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, Ewangelia, której się nie wstydzimy. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Rzymian rozdział 1, werset 16. Wstydziłbym się Ewangelii potępienia. Słowo Ewangelia oznacza radosną nowinę, jak głosił anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. Ewangelia Łukasza rozdział 2, werset 10. Wszyscy ludzie usłyszą tę radosną nowinę. Poganie otrzymają ją w słusznym czasie, czyli w czasie tysiąclecia. Wy i ja mamy tę radosną nowinę teraz, w obecnym czasie. Będziemy mieli trudną próbę na wąskiej ścieżce. Trudno jest kroczyć śladami Jezusa, ale mamy zaoferowane wielkie i kosztowne obietnice, dzięki którym możemy stać się uczestnikami boskiej natury. Kiedyś nastąpi przywrócenie ludzkiej doskonałości, lecz zbawienie, jakie Bóg obecnie oferuje malutkiemu statku, wybieranemu obecnie na współdziedziców Jezusa Chrystusa, to chwała, cześć i nieśmiertelność, to zajęcie miejsca z Nim na Jego tronie, to współpraca z Nim w błogosławieniu całej ludzkości. Drodzy bracia i siostry, to jest Ewangelia, której się nie wstydzimy. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który nie wstydziłby się tej powszechnej i błędnie nazywanej Ewangelii potępienia, która czyni Boga odpowiedzialnym za to, że prawie cały świat idzie na wieczne męki. Jest to nieodpowiednia nazwa, nie ma w tym Ewangelii. Jest to potępienie w każdym znaczeniu tego słowa. Bóg ma chwalebną Ewangelię swojego drogiego Syna, Ewangelię miłości, Ewangelię odkupienia, Ewangelię wysokiego powołania Kościoła, Ewangelię restytucji świata i całej ludzkości. Radujmy się nią. Wzmocnij się i mężnie sobie poczynaj. Nie lękaj się, a nie trwóż sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg twój we wszystkim. Do czegokolwiek się obrócisz, Jozuego rozdział 1, werset 9. By walczyć ze światem, ciałem i szatanem, potrzeba więcej siły, niż posiadamy. Potrzebujemy zatem odwagi pochodzącej z tego boskiego zapewnienia danego Jozuemu. Reprint 3080.